Twoje prawo. To warto wiedzieć.
7 minut po godzinie 13. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Audycja Twoje prawo, jak zawsze we wtorek po godzinie 13. Artur Kiełbasiński, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzisiaj będziemy się zastanawiać, jak uciszyć głośnego sąsiada. Nadchodzi lato, szczyt sezonowego wynajmu mieszkań. Dla wielu osób mieszkanie w sąsiedztwie wynajmowania na doby to po prostu koszmar.
No to jest bardzo duży problem. Doniesień o takich hałasach, awanturach, pijackich ekscesach jest coraz więcej. Dzisiaj zastanowimy się razem z naszym ekspertem, prawnikiem, co zrobić, w jaki sposób można się zachować, jeżeli mamy takiego uciążliwego sąsiada, czy sąsiad wynajmuje uciążliwym najemcom latem. Nie jest to proste, ale nie jesteśmy też zupełnie bezradni. Co robić już za chwilę?
Jeśli Państwo macie jakieś doświadczenia w tej mierze, to czekamy także na SMS-y 603-06-0606.
Twoje prawo. To warto wiedzieć.
W ostatnich tygodniach dyskusja o zachowaniu turystów przybrała na sile. Opisywano przypadek w centrum Gdańska, gdzie pozornie luksusowa inwestycja zamieniła się w apartamenty do wynajęcia, gdzie trwa nieustająca impreza, a nieliczni mieszkańcy, którzy kupili drogie apartamenty, nie mogą spokojnie spać czy w ogóle żyć.
I tu jest pewien paradoks. Mamy bowiem do czynienia, na naszych oczach wykuł się pewien sukces turystyczny Gdańska, Sopotu, Gdyni, Trójmiasta. Jest fantastycznie. Z najnowszych danych Instytutu Badającego Turystykę wynika, że być może w tym roku nad Polskę może przyjedzie 10 milionów turystów. Proszę Państwa, 10 milionów turystów. Jest ewidentny sukces, bo Trójmiasto w tym torcie podziału tych turystów ma bardzo duży udział, więc z jednej strony cieszmy się, bogaćmy się, ale z drugiej jest takie pytanie, czy do końca udało się tak sprofilować tą turystykę w taki sposób, jaki byśmy chcieli? Czy rzeczywiście przyjeżdżają ludzie ciekawi historii, czy przyjeżdżają ludzie ciekawi zwiedzania atrakcji, które oferuje Trójmiasto i Pomorze? Czy nie ma trochę za dużego tego marginesu turystyki rozrywkowo-imprezowej? Jak się niestety wydaje, taka grupa w Trójmieście jest bardzo liczna. Te przypadki z Gdańska opisywane szeroko w prasie w ostatnim czasie zdają się wskazywać, że tak po prostu jest. Widziałem też ostatnio w jednej z gazet w Trójmieście ukazujących się taki artykuł pod bardzo przekornym tytułem: czy wyspa Spichrzów to będzie Booking.com Island? Czyli tak naprawdę wyspa, która będzie głównie do wynajęcia na Booking.com, czyli tam, gdzie się poszukuje tych noclegów na takie 3-4-dniowe wypady. I to jest ta czarna strona naszego sukcesu turystycznego, bo że sukces turystyczny jest, to jest oczywiste. Natomiast patrząc od strony typowo prawnej, niestety polskie przepisy w tej chwili nie pozwalają na to, żeby na przykład zakazać właścicielowi wynajmu apartamentu. Może niestety, może dobrze, bo jest jednak prawo własności i dysponowania tą własnością. Natomiast rozmawiałem z adwokatem z Gdańska, Pawłem Zielińskim, którego zapytałem, czy rzeczywiście albo spółdzielnia, albo deweloper, a może miasto, może w jakiś sposób wpłynąć na tych pojedynczych wynajmujących, ustalić jakiś regulamin wynajmu zamieszkania. No i tutaj mecenas Zieliński jest przekonany, że to byłoby jednak bardzo trudne, żeby na przykład wspólnota mieszkaniowa ustalała takie rygorystyczne zasady najmu.
Wydaje mi się, że w chwili obecnej brak jest uregulowań ustawowych, które pozwalałyby aktom niższego rzędu, czyli takim jak uchwały Rady Miejskiej, uchwały wspólnoty mieszkaniowej, zabraniałyby wynajmować naszą własność, jaką jest mieszkanie. Jednakże trzeba stwierdzić z całą stanowczością, że cisza nocna winna być w takich lokalach przestrzegana. Również pozostali mieszkańcy mają szereg roszczeń, w tym roszczeń cywilnych, o odszkodowanie, o zaniechanie naruszeń ich dobra, jakim jest wypoczynek i spokój, przeciwko takim właścicielom lokali. Dobrze działająca wspólnota, w mojej ocenie, a znam kilka takich przykładów, jest w stanie wyegzekwować spokój, ciszę i przestrzeganie porządku w danej nieruchomości. Ja sam mam kancelarię kamienicy, w której znajdują się dwa takie wynajmowane lokale. Raz tylko zdarzyła się sytuacja, w której sam zgłosiłem do wspólnoty, że osoby przebywające przez tydzień w danym mieszkaniu zachowują się skandalicznie. Osoby te po dwóch dniach zniknęły, I nigdy więcej sytuacja taka się nie zdarzyła. Teraz nawet sami nie wiemy, kto wynajmuje to mieszkanie, a podobno ono jest cały czas wynajmowane przez portale internetowe zajmujące się wynajmem, pośrednictwem w wynajmie nieruchomości, hoteli i tak dalej. W związku z czym naprawdę wymagajmy od swoich wspólnot mieszkaniowych, od zarządów wspólnot mieszkaniowych, bądź też od zarządców wspólnot mieszkaniowych, aby zapewniły nam spokój.
603-06-06-06. Państwa doświadczenia w tej dziedzinie. Tutaj pani Agnieszka może nie do końca o tym problemie. Mieliśmy uciążliwych sąsiadów, którzy wystawiali mokre, bardzo brzydko pachnące śmieci na korytarz. Upomnienia przez administratora i właściciela mieszkania nie pomagały. Zrobiliśmy zdjęcie śmieci wraz z numerem drzwi. Powiesiliśmy na klatce schodowej z prośbą o szanowanie sąsiadów i nie wystawianie śmieci. Udało się. Pozdrawiam, pisze pani Agnieszka.
No czasem się udaje. Jak się okazuje, są pewne metody, właśnie takie drobne działania, które mogą skłonić właściciela do tego, żeby jednak zadbać o to, kto wynajmuje i co tam się dzieje w tym mieszkaniu. I o tym już za chwilę w naszej audycji.
Twoje prawo. To warto wiedzieć.
Jak widać, takie ograniczenie prawa do wynajmu byłoby trudne, a z drugiej strony często słychać dyskusje o tym, jak na świecie organizować turystykę. W interesie miasta, rozumianego jako wspólnota mieszkańców, wcale nie jest, aby do naszego miasta ciągnęły tłumy pijaków. Stworzenie wizji, że Gdańsk czy Trójmiasto jest idealne na turystykę wyłącznie rozrywkową, w dłuższej perspektywie może się odbić na wizerunku miasta. Na świecie są takie przypadki już znane.
No jak słyszymy Ibiza, to nikt nie ma złudzeń, że tam się jedzie po to, żeby wypoczywać czy z dziećmi siedzieć na plaży, tylko wiadomo, że Ibiza jest symbolem wielkiej imprezowni Europy. Czasami tak się mówi o greckiej wyspie Kos, chociaż tutaj zdania są już podzielone. Natomiast tak, dokładnie tak się dzieje, że są miejsca w Hiszpanii, gdzie próbuje się ograniczać taki prywatny najem. Była duża awantura w Berlinie, czy w ogóle można w taki sposób postępować, że będziemy ograniczali ten najem. Oczywiście są bardzo różne sytuacje. Jeżeli ktoś jest najemcą lokalu komunalnego, to w umowie ma wpisany zakaz podnajmowania.
Taką tabliczkę pokoje do wynajęcia i stoimy przy dworcu w Sopocie.
No niestety czasem tak się zdarza. Jak ktoś jedzie do Zakopanego, to ludzi z takimi tabliczkami to widzi na każdym rogu. Natomiast faktycznie w polskim systemie prawnym gminy mają pewien kłopot. Władze Gdańska nie są uprawnione do tego, żeby przyjąć uchwały, na przykład Rada Miasta czy prezydent jakimś zarządzeniem, żeby ograniczyć ten najem, ale z drugiej strony to dobrze, bo jednak mieszkańcy mają okazję do bogacenia się, stajemy się atrakcyjni turystycznie, więc tu bardziej jest problem, żeby pozbyć się tych patologii tego wynajmu takiego okazjonalnego. Przepraszam, nie chcę budować stereotypów, ale dla trzech młodych Anglików ich nie żałujmy, że nie przylecą do Gdańska.
No Kraków to przerabiał, prawda? Kiedy były słynne wieczory kawalerskie w Krakowie, gdzie pijani nadzy przez wysp kąpali się w fontannach. Prawda?
Albo Praga to przeżywa, kiedy duńscy maturzyści tam w liczbie kilkudziesięciu tysięcy potrafią przylecieć na wydłużony weekend. Natomiast no, znany jest ten przypadek Berlina. W Polsce w zasadzie jest to niemożliwe. Z drugiej strony no, powinniśmy właśnie skupić się na walce z patologiami. Natomiast czy gmina rzeczywiście może w jakiś sposób organizować ten rynek najmu, czy nie? Znowu oddajmy głos Pawłowi Zielińskiemu, adwokatowi z Gdańska.
Nie wydaje mi się, aby w Polsce istniały przepisy, które by pozwoliły radom miast lub też innym włodarzom miast, takim jak prezydenci, ograniczyć możliwość najmu nieruchomości. Poza tym nie można zapominać jednej rzeczy, że w takich oto nieruchomościach, czyli w mieszkaniach, mieszkają ludzie, których nie stać na inne wakacje. I ograniczenie tego podwyższy koszt wyjazdu czteroosobowej rodziny albo sześcioosobowej rodziny z Wałbrzycha nad morze, a możliwe, że nawet uniemożliwi taki wyjazd. Dlatego też nie można walczyć z, w mojej ocenie, pozytywnym zjawiskiem poprzez działania administracyjne. Należy walczyć z patologiami, które ono rodzi, ale nie można walczyć ze zjawiskiem jako takim.
603-06-06-06, zjawisko jako takie, a także w inne jego odsłony. A dzień dobry, a co z hotelami robotniczymi w domach? Plaga na wzgórzu Mickiewicza, zamieszkuje po kilkanaście osób, Polacy i obcokrajowcy. Pojemniki na nieczystości przepełnione, ich ilość i wielkość tak jak przy czteroosobowej rodzinie. Parkujące przed domami busy, latem grillowanie, pijaństwo i wulgaryzmy.
No niestety tutaj kwestie porządkowe wchodzą w rachubę. Za chwilę będziemy rozmawiali o tym, czy warto wzywać policję, czy warto interweniować na Straży Miejskiej. Pamiętajmy, że każdy przypadek jest inny. Tutaj cenną rzecz powiedział nasz znajomy mecenas Paweł Zieliński, a mianowicie no, trzeba wyważyć plusy i minusy. Jeżeli mamy rzeczywiście rodzinę z Wałbrzycha czy innego miasta, czy z zagranicy, która tu przyjeżdża na wypoczynek, to bardzo dobrze. Jeżeli rzeczywiście w małym mieszkaniu mieszka 20 robotników, no to są inne trochę metody, żeby nad tym zapanować. Natomiast musimy być zdecydowani na interwencję. Czy iść na policję, czy zdecydować się iść do sądu. Niestety tego czasami nie unikniemy, ale na co zwracać uwagę już za chwilę.
Twoje prawo. To warto wiedzieć.
Czy z tego, co kilka minut temu mówił prawnik, wynika, że miasto w ogóle nie będzie ingerowało w relacje dotyczące prywatnego wynajmu?
No jak się wydaje, są tutaj bardzo ograniczone metody działania. Jedno, co możemy ustalać, to czy pewnego typu działalność nosi znamiona działalności gospodarczej, czy nie. Ale pamiętajmy, że jest to jednak sytuacja, kiedy osoba fizyczna ma prawo wynajmować jako osoba fizyczna. Oczywiście zakładamy, że legalnie płaci podatek.
8,5%.
To jest jedna z metod. Można też, natomiast jeżeli decydujemy się płacić według skali podatkowej, wówczas rozliczamy koszty. Więc za każdym razem jest to inny model opodatkowania. Natomiast apelujemy, żeby płacić podatki od tego wynajmu, bo tak powinno być. A rzeczywiście ta stawka 8,5% to jest tak proste płacenie.
To jest zryczałtowany podatek.
Zryczałtowany podatek i rzeczywiście tutaj chyba nie warto i na pewno nie będziemy promować sytuacji, kiedy się nie płaci. Natomiast wracając do pytania, czy miasto powinno ingerować, czy może ingerować. Jeżeli to jest jednak taka działalność, że ktoś ma 2-3 pokoje i wynajmuje te pokoje, to nie jest działalność gospodarcza. Do 5 pokojów, do wynajmu tylu przyjmuje się, że można to jako osoba fizyczna, na przykład pracująca, czy prowadząca, czy nie trzeba tego traktować jako działalności gospodarczej, tak? Czyli można na przykład też prowadzić jakieś działania na podstawie umowy zlecenie z jakimś kontrahentem, a to nie musimy tego traktować jako działalności gospodarczej. Wynajmu jednego mieszkania też raczej nie musimy traktować jako działalności gospodarczej. Tak się przynajmniej
chociaż były takie
przyjmuje.
Plany, żeby była to działalność gospodarcza, a na razie jakoś cicho na ten temat.
No ale z drugiej strony powiedzmy szczerze, jak traktować to jako działalność gospodarczą, jeżeli ogromna część takich nieruchomości jest wynajmowana tylko w okresie letnim. Proszę zobaczyć, pełno ludzi od maja do sierpnia, czasem w ogóle od lipca do sierpnia, a potem wrzesień, październik, pustka, nie ma pogaszone światła w tych mieszkaniach i tak naprawdę nie można tego traktować jako stałej działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza
praca sezonowa, tak jak zbieranie jagód i grzybów.
Dokładnie tak. Działalność gospodarcza to jest zorganizowana, stała działalność. Tutaj jednak takiego znamienia bym się nie doszukiwał. Także powiedzmy szczerze, niech każdy wynajmujący płaci podatek. Natomiast w walce o ciszę i spokój ja bym raczej skupiał się na tym, żeby samemu walczyć. I tutaj rada prawnika, wzywajmy policję, wzywajmy Straż Miejską bez żadnych zahamowań, bez wstydu. Jeżeli jest kolejna awantura, jest kolejna impreza za ścianą. U nas jest czasem takie przekonanie, a sąsiad się obrazi, a to będzie źle widziane, a ktoś powie, że nie powinno tak być. Jeżeli ktoś imprezuje raz na rok, powinniśmy przymknąć oko, uśmiechnąć się, niech się bawi. Jeżeli ktoś imprezuje raz w miesiącu, być może zachować się tak samo. Jeżeli ktoś imprezuje co noc, to wtedy można wezwać milicję, policję, straż miejską, kogo tam chcemy. Natomiast wtedy bez zahamowań. Ale mówię, jeżeli jest jedna wielka awantura i nasz ekspert właśnie mówi, czy wzywać policję do takich awantur, które mają miejsce w sąsiedztwie.
Należy po prostu zawiadamiać policję. Po kilku interwencjach policji otwierają się kolejne argumenty pozwalające na nawet eksmisję uciążliwych lokatorów, bądź też na dochodzenie odszkodowań od właściciela takiej nieruchomości, który stracił nad nią absolutnie swoje kontrole. A jak wiemy, wynajmowane mieszkania są po to, żeby na nich zarobić. Jeżeli komuś grozi odszkodowanie za takie wynajmowanie mieszkań, no to są dwie możliwości. Albo przestanie je wynajmować, albo też zapewni, że najem ten nie będzie przeszkadzał nikomu innemu z mieszkańców danej nieruchomości, danego budynku.
A nasi słuchacze jeszcze proponują taką formę. Wystarczy uchwała Rady Miasta o opodatkowaniu mieszkania, tak jak lokal usługowy. Najem domowy to przecież działalność usługowa. No w zasadzie wytłumaczyłeś, że to niedokładnie jest to samo.
Ja bym tego nie utożsamiał. Jednak osoba, która ma inną podstawę ubezpieczenia, inne główne źródło dochodów, ciężko by było obronić przekonanie, że to jest forma działalności gospodarczej. Mieliśmy też SMS-a od jednego z naszych słuchaczy, który mówi, że jest brudno, bo mieszka dużo osób, a tam jest śmietnik jak dla czterech osób. No ale tutaj należy nacisnąć na właściciela mieszkania albo zarządcę. Ja przypomnę, w nowym systemie, po reformie śmieciowym, no to jednak jest tak, że jeżeli płacimy ten podatek śmieciowy czy opłatę śmieciową, to tutaj miasto nie powinno stawiać ograniczeń w tym, ile tych śmieci jest wywożonych. Raz może być więcej, raz może być mniej i tak
ale
naprawdę...
częstotliwość, bo ja mam też taką sytuację, że co dwa tygodnie przyjeżdżają panowie i co dwa tygodnie także do śmieci sortowanych osobno. No a sąsiad, który wynajmuje i tam u niego mieszka bardzo wiele osób, te osoby nie zgniotą butelki po plastikowym napoju, więc śmietniki zapełniają w ciągu jednego dnia i tak naprawdę prawie dwa tygodnie trzeba czekać na to, aby pojawiła się zgodnie z harmonogramem śmieciarka.
No tutaj trzeba chyba jednak porozmawiać, żeby sąsiad tych pojemników ustawił więcej, to po pierwsze. Być może zmusić przez wspólnotę
nawet
mieszkaniową.
Nie ma gdzie ustawić akurat w tym konkretnym wypadku więcej pojemników. Wystarczy, żeby no, ci, którzy wynajmują,
lepiej się spisywali.
Po prostu odrobinę więcej kultury wykazywali.
Akurat policji za to, że ktoś nie zgniótł butelki plastikowej, chyba nie wezwiemy. Tak.
603 06 06 06. Pan Piotr pisze, Starówka i centrum to nie jest miejsce wypoczynku. Jeśli ktoś chce odpoczywać i mieszkać, to nie kupuje mieszkania w centrum, tylko za miastem. Albo w jednej z dzielnic. To chyba logiczne, że centrum kojarzy się z gwarem turystów i imprezami, a nie spokojem i ciszą.
Z jednej strony może tak, z drugiej strony...
Ludzie, którzy zamieszkali tam 40 lat temu, nie spodziewali się raczej.
Polska jest bardzo specyficzna pod tym względem. I jeżeli ktoś dzisiaj świadomie decyduje się mieszkać w centrum Berlina, Amsterdamu,
albo
to...
kupuje na Monte Cassino, prawda?
Tak. Dzisiaj wiadomo, w co się pakujemy. Ale jeżeli ktoś dostał przydział, bo tak to kiedyś było, mieszkania w centrum, wcale nie musiał się nastawiać na to, że będzie hałas, wcale nie musiał się nastawiać na to, że będzie gwar. A z drugiej strony, no ja jednak, jest we mnie odrobina empatii dla tych ludzi, którzy dłużej mieszkają w centrum. Jeżeli oni tam spędzili całe życie, albo są przyzwyczajeni do tego miejsca, to tak brutalnie mówić, to się wyprowadza i gdzieś tam za obwodnicę czy pod obwodnicę, no to chyba jest za daleko.
Bo my tu agencję towarzyską otwieramy i będziemy imprezować w nocy.
I Anglicy będą.
I tak, i paszą, jak chcesz odpocząć, to lepiej nie tu, prawda? No
więc to zgadzam się, że jeżeli ktoś dzisiaj dokonuje takich wyborów, to tak.
Widziały gały, co brały w myśl polskiego pożekadła.
Dokładnie, ale jest ta całkiem spora grupa osób, co do których powinniśmy być bardziej wyrozumiali.
603 06 06 06. A nasi słuchacze pytają, co z pojęciem ciszy nocnej po 22? Czy to prawo opisowe, opisane czy zwyczajowe? Swego czasu wiceprezydent Lisicki powiedział, że nie istnieje takie pojęcie i nas wyśmiała. Działo się to na spotkaniu swego czasu z mieszkańcami Starówki. O nie mieliśmy, bo skarżyliśmy się na nocne hałasy, pisze pani Maria.
A ja nie wiem, czy bronić prezydenta, czy bronić mieszkańców. Duszę mam taką, że raczej będę bronił mieszkańców, ale prezydent miał dużo racji. Nie ma w przepisach takiego pojęcia jak cisza nocna, sprecyzowanego, że czegoś na pewno nie można robić. Zwyczajowo się przyjęło, że od godziny 22 do godziny 6 rano jest okres specjalny, chroniony, nie wolno prowadzić głośnych robót budowlanych albo czy remontowych, albo głośno imprezować w tym czasie, dlatego że to jest okres przeznaczony na spokój, na wypoczynek. Ale z drugiej strony ja powiem tak, że dla mieszkańców to, że nie ma tak ściśle określonej ciszy nocnej, to też może być dobra informacja. Dlaczego? Bardzo często mówi się właśnie o tym naruszaniu ciszy nocnej, a ktoś powie, a ja hałasowałem o 21.30, jeszcze nie było ciszy nocnej. Natomiast wystarczy spojrzeć do konkretnego przepisu. To jest kodeks wykroczeń, artykuł 51. I tu jest napisane tak. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny lub wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa...
Miejsce publiczne.
Nie, ale nie tylko. Zgorszenie w miejscu publicznym. Mm. Ale krzyk, hałas, alarm, inny wybryk zakłóca spokój, porządek albo spoczynek nocny. Proszę Państwa, spokój można zakłócić o 18. Spokój można zakłócić o 19. Z punktu widzenia kodeksu wykroczeń te godziny 22, 6 rano nie mają specjalnego znaczenia. Przecież to zakłócenie krzykiem, hałasem, alarmem może mieć miejsce w każdej części doby, o każdej porze. Tu jest dopisany jeszcze spoczynek nocny. Ale przepraszam, ktoś może się uprzeć, że spoczynek nocny on ma także o godzinie 6.30 albo ma małe dzieci, więc spoczynek nocny ma o 21.00. I to jest jak najbardziej prawidłowa interpretacja. W związku z tym jest cisza nocna jako pewien zwyczajowo przyjęte określenie. Ono nie jest ostre. Co więcej, przygotowując się do tego programu, poczytałem trochę na temat orzecznictwa i poglądów prawników na ten temat. Są poglądy, że wspólnota mieszkaniowa może wprowadzić nawet ciszę nocną od 20 do 8 rano. To jest wewnętrzna sprawa tego, jak to zostanie zdefiniowane. Natomiast jeżeli ktoś rzeczywiście jest uciążliwy, jeżeli ktoś jest hałaśliwy, to możemy wzywać policję albo straż miejską, albo kogo tam nam przyjdzie do głowy o każdej porze. Awantura o 19, krzyki o 20, możemy wzywać policję. Oczywiście ja nie wiem, jak ta policja się
zachowa. No
właśnie,
czy nie jest, nie obawia, że policja może zlekceważyć takie wezwania, bo nie będzie w stanie obsłużyć po prostu wszystkich wezwań, bo sierpniowy weekend może się okazać, że są dziesiątki wezwań do interwencji. I jak uchronić się przed uwagami, że jesteśmy zbyt przeczuleni na przykład?
Z jednej strony no jest ta sytuacja, o której mówiłem przed chwilą, jeżeli ktoś imprezuje raz na rok, raz na pół roku, no to rzeczywiście powinniśmy odpuścić, być może raz w miesiącu też możemy odpuścić, natomiast jeżeli jest to nieustający, jest to jeden ciągły cykl imprezowania i hałasu, no to wtedy nie odpuszczajmy, dzwońmy na tą policję do skutku.
Czy najpierw powinniśmy się udać tam i powiedzieć, proszę państwa, państwo zakłócacie mój spokój, zwrócić uwagę, czy od razu możemy na policję dzwonić?
To znaczy, jeżeli to jest sytuacja taka, że istnieje możliwość porozumienia, to absolutnie najpierw apelować, wzywać, być może spróbować zawiadomić właściciela, chociaż pamiętajmy, ten właściciel może mieszkać w Warszawie albo Londynie. Czasami zawiadomić zarządcę wspólnoty mieszkaniowej, ale jeżeli nie ma możliwości takiego kontaktu, no to wtedy już rzeczywiście wzywajmy policję. Jest możliwość rozmowy, próbujmy rozmawiać. Nie ma, wtedy już wzywajmy policję, niezależnie od pory. Tak jak przeczytałem z przepisu, wynika, że to zakłócenie spokoju może mieć miejsce nawet o 6 wieczorem, o 7 rano. Nie przywiązujmy się do tych godzin ciszy nocnej. To jest pewien obyczaj, to jest pewna taka instytucja, która jest tradycyjna, zwyczajowa, natomiast ona niekoniecznie musimy się nią kierować. Jak będzie ogromny hałas o 21.30, też dzwońmy na policję.
To pan Mariusz ma pytanie w takim razie do ciebie wprost. A co z budową, która jest po sąsiedzku? Radio rozkręcone na maksa, nawet hałasy budowy są zagłuszane. Co wówczas? Czy to może być zgłaszane jako uciążliwe działanie? Czy nie zostaniemy zlekceważeni przez policję?
Znaczy, jeżeli jest to radio na budowie obok, to ja bym wtedy zdecydowanie najpierw poszedł porozmawiać. Do kierownika budowy, czy do osób, które to włączyły, no bo tutaj...
Budowlańcy lubią głośno słuchać, to wiem. To
być może, to nie będzie żadna złośliwość, ale jeżeli tam jest huk maszyn, czy
to
coś,
muszą
to
być głośno,
może
tak.
Muszą głośniej słuchać. Natomiast tutaj bym zdecydowanie najpierw podjął pewną interwencję, osobiście poszedł. Też z doktryny, czyli z tego, co mówią prawnicy w różnych mądrych pismach i opracowaniach, 60 decybeli. 60 decybeli to jest ten poziom hałasu, gdzie rzeczywiście coś się dzieje, natomiast nie jest to jeszcze uciążliwe dla osoby, która tego słucha. Jeżeli ktoś mógłby to zmierzyć, są urządzenia do mierzenia hałasu, to takie kryterium, że coś gdzieś hałas był 140 decybeli, to może być ważny argument w takiej rozmowie.
Pan Jarek pisze, artykuł 51 KW i wszystko w temacie, pozdrawiam.
Tak, no dokładnie, to jest to,
proszę zapamiętać, 51, kodeks wykroczeń.
Tak, 51
wykroczeń.
I tu nie ma, kodeks wykroczeń, i tu nie ma nic mowy o żadnej ciszy nocnej, jest mowa o zakłóceniu spokoju, o zakłóceniu porządku publicznego, o zakłóceniu spoczynku nocnego. Więc proszę też nie ustępować, jak ktoś rozrabia o 21, też możemy spróbować w jakiś sposób go uciszyć. Więc tutaj jest pewien optymizm i to może być dobre. Natomiast też już dalej idąca idące działanie. Jest też artykuł 16 ustawy o własności lokali, gdzie jest opisane, że jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat, no tutaj nie ma tego przypadku, ale dalej, lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu zażądać sprzedaży tego lokalu.
A co jeżeli nie ma wspólnoty, tylko jest dwóch współwłaścicieli?
Ale to wtedy jest pytanie o sposób zarządu tym budynkiem. Oni tworzą wspólnotę, nawet wtedy dwupodmiotową, tak? I wtedy ewentualnie ten drugi współwłaściciel po prostu idzie do sądu.
A jeszcze pytanie od pana, niepodpisane pytanie. Konsumenci lokalu kebab załatwiają się na mur pod moimi oknami. Co robić? Iglaki już zniszczone. Dziękuję za temat audycji.
No to jest tak przykra i tak trudna do oceny sytuacja, że aż nie wiadomo, co poradzić. Wzywanie policji może miałoby i sens merytoryczny, ale tak naprawdę sprawcy wykroczenia, zanim pojawi się policja, na pewno się oddalą. Tu chyba raczej nie ma specjalnych wątpliwości, chyba że policjanci przypadkowo...
Porozmawiać z właścicielem lokalu. Jeżeli klienci tak będą zachowywali, to będę, nie wiem, film kręcił i wystąpię o zlikwidowanie tego lokalu.
Tak, dlatego że wtedy, proszę zauważyć, jest rzeczywiście uciążliwość wynikająca z istnienia tej usługi, z istnienia tego lokalu. Natomiast ja bym tutaj właśnie wszelkie roszczenia kierował do właściciela tego lokalu. Zresztą pamiętajmy, my tu mówiliśmy o wzywaniu policji, mówiliśmy o tym, co się dzieje, jak administrację się wzywa, ale zawsze możemy iść do sądu, żeby jakichś działań zaniechać. A jeszcze ostatnie pytanie, które mieliśmy do Pawła Zielińskiego. Czy takie wzywanie policji w sprawach domowych, czy to jest ważne, czy to jest potrzebne i jak to można jeszcze potem wykorzystać?
Z każdej interwencji policji sporządzona jest notatka, która jest dowodem w sądzie. Każdy mandat udzielony takim wynajmującym, którzy zakłócają ciszę nocną lub też w inny skandaliczny sposób zachowują się w nieruchomości, też będzie środkiem dowodowym w sądzie. Są to najlepsze środki dowodowe, które pozwolą uzyskać odszkodowanie lub też w inny sposób zdyscyplinować właściciela mieszkania, który wynajmuje je chuliganom.
Ale to też oznacza, że osoby, które walczą z takimi wynajmującymi chuliganami, tak naprawdę chyba muszą uzbroić się w cierpliwość.
Wydaje mi się, że nie potrzeba aż tak dużo cierpliwości, ponieważ każdego zniechęci obowiązek przyjeżdżania do, nawet jak jest właścicielem z Krakowa, przyjeżdżania do Gdańska, stawiania się na policji, stawiania się w sądzie, wówczas będzie wymagał od osoby zarządzającej takim mieszkaniem. Bo nie ukrywajmy, jeżeli właściciel mieszka w Warszawie, Krakowie, w Londynie, to sam tego mieszkania nie wynajmuje. Wynajmuje tu jego pośrednik, który się tym zajmuje i który bierze z tego tytułu całkiem sowite wynagrodzenie. To osoba taka będzie wymagać od tego pośrednika, aby najem odbywał się w sposób nie angażujący jej i nie sprawiający jej kłopotów.
Pan Jarek pisze, nie notatka, na początek zapis w notatniku policjanta, który przyjeżdża na interwencję.
No to już szczegóły.
W każdym razie dowód pozostaje.
Dowód pozostaje, ślad interwencji zostaje.
Myślę, że przed sezonem chyba jeszcze raz będziemy musieli wrócić do tego tematu, bo ilość SMS-ów jest ogromna, więc widać, problem jest naprawdę poważny.
No na pewno będziemy. Tutaj bardzo ciekawe przykłady państwo podajecie, więc być może już nawet szybciej niż przed sezonem do tego tematu wrócimy.
Twoje prawo, Artur Kiełbasiński, wtorki bardzo. Po godzinie 13. Dziękuję.